pani zauważyła, ja ciągam prawą nogę, ja dlatego nie lubię chodzić, bo mam niedowład nogi. Proszę się nie przestraszyć, bo tutaj jest trochę nieporządku w tej piwnicy.
Rowery są w nieporządku, bo ja jestem świeżo po operacji i praktycznie od października nie mogę usiąść na rower. Także rowery wyglądają tak, jak wyglądają. To jest rower ten sportowy. On jest w tej chwili wpięty, bo ja miałem zacząć trenować, przygotowywać się do nowego sezonu. Jest wpięty w trenażer specjalny do ćwiczenia na sucho w warunkach zimowych. I rower trekkingowy, czy tam turystyczny, na którym jeżdżę gdzieś tam po tych różnych rajdach i w taką turystykę przydomową. A moja jazda na rowerze też się z tego wzięła, że w 1995 roku przeszedłem operację kręgosłupa. Usunięto mi dwa dyski i ani bieganie nie wchodziło w grę, ani gra w koszykówkę, ani w siatkówkę, nic z tych rzeczy. Więc kupienie tego roweru trekkingowego to był jak gdyby znalezienie sposobu na stare lata, na aktywność. A jak ktoś się zarazi do kolarstwa, to trzyma go do śmierci. Tak jak ja czerpię przyjemność z samego uczestnictwa w zawodach, w rywalizacji. Pięknie brzmi wiatr w kołach roweru, szum przerzutek. Jeszcze do tego dochodzą widoki. Trudno może sobie wyobrazić, że pędząc na rowerze ponad 30 na godzinę można się rozglądać na lewo i na prawo, ale proszę mi wierzyć, można.
Zaraz. To są właśnie te zatrzaskowe pedały. Tu się, jak wezmę but, to pani pokaże, jak się ten but wpina w rower. Na podeszwie buta jest tak zwana podkowa czy platforma i łączymy but z pedałem. Taki trzask będzie słychać. Aha. Jest to tak mocna sprężyna, że nie wepnę, ale tak jest w kolarstwie bardziej profesjonalnym, że my jesteśmy przypięci przez buty do roweru. Korbą się pracuje na całym obrocie, nie na pół obrotu, gdy się naciska, tylko również się ciągnie butem pedał do góry. Także jest to pewna choroba, kolarstwo bardzo uzależnia. Jak ktoś zachoruje, to już go trzyma i poświęci wszystko. Zrezygnuje z wycieczek turystycznych, z jakichś innychkolwiek atrakcji, aby się tylko ścigać. Niejednokrotnie podporządkuje on całe życie rodzinne pasji kolarskiej. Dla niektórych kolarstwo jest przyczynkiem do rozwodu z żoną. Rower jest bardzo wymagającą kochanką. Jeżeli ją zaczniesz po macoszemu traktować rower, to cię wreszcie porzuci na zawodach. A jak za dużo serca w kolarstwo, to cię żona zostawi. I tak to niejednokrotnie bywa wśród kolegów, gdy na zawodach rozmawiamy, że ten się rozstał z żoną, bo żona nie mogła zdzierżyć, że mąż wyjeżdża na sobotę i niedzielę się ściga, a jeszcze w tygodniu trenuje. To jest sakwa na koła. To jest wszystko zakurzone, co prawda, ale tu jest zapasowe koło. Nie, to nie w tej przegródce. To jest obręcz przedniego koła do jazdy na czas. Koło z małą ilością szprych. I tutaj jest 18 szprych tylko, a normalnie jest 36. To jest koło z obręczą aluminiową i z piastą mechaniczną. Wyższa półka to piasta na łożyskach ceramicznych i obręcz z włókien węglowych. No ale to jest już inna półka cenowa. Żona niejednokrotnie nie wie, ile kosztują części do roweru. Mam kolegę, którego rower cały kosztuje ponad 60 tysięcy złotych. Jeden rower. Komplet kół to jest rzędu 15-17 tysięcy złotych. Wystarczy dziura, takie koło, jeżeli pęknie, jest do wyrzucenia, tego już się nie naprawia, tylko się wyrzuca, kupuje się drugie koło. A jak jeszcze ktoś ma fisia i jak zobaczy, że wyszedł nowy model koła, to kupuje. Tak samo jest z ramą, z przerzutkami. Ja nie mam na przykład pomiaru mocy w pedałach, a dzisiaj rowery są naszpikowane elektroniką.
Także zawodnik na komputerku ma wszystko podane. Z jaką prędkością jeździ, z jaką kadencją, czyli jak szybko pedałuje, jakie ma tętno, ile kalorii spala, jaką moc generuje w pedałach. Wszystko to jest podane. Ale to kosztuje. Ten sport nie jest już dzisiaj tani, no, zwłaszcza w takim tym wydaniu bardziej profesjonalnym. Mimo, że to cały czas jest kolarstwo amatorskie.
A jest jakiś sport tani?
Szachy. Kupuje się raz szachownice i pionki. Dla kolarza najważniejszy jest rower jako sprzęt. Ja miałem taki przypadek, że kupiłem z nie najwyższej półki, bo nigdy jakby nie miałem tego zadęcia, żeby kupować rower za 40 czy 50 tysięcy złotych. No, nie, nie. Poza tym w kolarstwie tym maratonowym są drogie rowery, ale nie aż takie drogie. Te drogie rowery to są w tym kolarstwie klasycznym, takim tym ścigaczem. Ja kupiłem rower sportowy, a po 2 miesiącach okazało się, że mam nowotwór nerki i nie wiem, czy będę mógł startować. No co zrobić? Wywaliłem 20 tysięcy na rower, na który mogę nie wsiąść. Diagnoza i usunięcie nerki z nowotworem. Myślałem, że to już koniec mojej aktywności rowerowej, bo bardzo długo dochodziłem do siebie wydolnościowo, ale po pół roku czy po 8 miesiącach już siedziałem na rowerze i powoli nakręcałem jak gdyby organizm. Po roku czasu, może trochę dłużej, lekarz stwierdził, że ta nerka, która mi pozostała, podwójnie pracuje, mimo że jedna nerka nie osiągnie wydajności 2 nerek. To jest jakby zrozumiałe. Skutkami ubocznymi było to, że muszę dużo pić na rowerze. Jeżeli za mało piłem, zagęszczałem krew, ból w nerce się pojawiał. Ale to był taki od razu symptom, że muszę wlać w siebie 0,5 litra czy więcej płynu. No i wtedy ten ból przechodził, jechało się dalej, nie? No ale póki mnie coś nie zabija, to mnie wzmacnia i jeżdżę, póki co jeżdżę. Kolarstwo trzeba kochać. To dla mnie jazda rowerem to jest pasja, przyjemność. No, mimo że przyjeżdżam po 2 czy po 3 godzinach treningu, zlany potem, zmordowany, no czuję się fajnie, nie? Ja to po prostu lubię, nie? Inaczej człowiek się męczy, gdy pracuje fizycznie przy tej czy przy innej pracy. A inaczej człowiek się czuje, gdy czerpie przyjemność z tego wysiłku. Ale mówię, ale żeby dobrze funkcjonować, to trzeba 3 razy w tygodniu przez minimum 0,5 godziny natętnie 130 ćwiczyć. Jeżeli ktoś jedzie rowerem natętnie 60 razy na minutę, nic nie osiągnie. Trzeba lubić się zmęczyć. Poza tym to jest jak narkotyk. To trzeba coraz dać sobie żyłę, żeby funkcjonować. To ja się nie dziwię moim kolegom, którzy jak nie wystartują raz w tygodniu, to chodzą jak narkoman na głodzie. On musi się ścignąć, no, on musi gdzieś się wyszaleć. Samo zdrowie. Ale do tego trzeba, nie wiem, dojrzeć. Nie?
Tutaj ma pan jakieś pudełeczko.
Klucze, części zamienne do jednego czy do drugiego roweru. Stare liczniki, które zaczęły zawodzić, nie są wyrzucone, bo się jeszcze może przydadzą. Czy klucz do napinania szprych rowerowych. Jakieś śrubki, nie śrubki, które są gdzieś tam były używane.
A sam sobie pan wszystko robi przy rowerze?
Tak. A jeżeli trzeba jakieś specjalistyczne narzędzia mieć, no to wtedy wiozę rower do serwisu. Ale taka bieżąca konserwacja, to wszystko samemu robię. Trzeba umieć sobie później radzić w czasie jazdy. No. Żaden serwis nie przyjedzie, trzeba umieć zmienić oponę, łańcuch, linkę w rowerze, takie rzeczy, to się robi samemu. Ja się wychowałem pod Warszawą i moja mama, rodzina mamy, ojca przeszła Powstanie Warszawskie. Dziadek prowadził od zawsze stajnię dorożkarską w Warszawie i ojciec w czasie okupacji, aby nie być wywiezionym na roboty, jeździł jako dorożkarz. No i tam najprawdopodobniej gdzieś przeziębił się, okupacja, brak leków, no i gorżlica się rozwinęła i zmarł w wieku 28 lat. I wychowywała mnie i mojego brata, który się urodził w dniu śmierci ojca, wychowała sama mama. Także mnie w dużym stopniu ukształtowała głównie szkoła średnia, zespół szkół mechanicznych, przy fabryce obrabiarek w Pruszkowie. gdzie spotkałem, powiedzmy, mojego guru sportowego, który był nauczycielem WF-u, był dyrektorem do spraw wychowania i sportu w tej szkole, a był to Stanisław Kuch, reprezentant Polski w jeździe szybkiej na lodzie, późniejszy rektor WF-u Warszawa. Gdy był moim nauczycielem, miał 40 kilka lat i jeszcze był czynnym zawodnikiem, mimo że był trenerem, również występował na zawodach. I on jak gdyby zaszczepił mi taką pasję do sportu. Także bardzo ważne jest, żeby za młodu właśnie dziecko było zaszczepione rywalizacją sportową. A ja w tym czasie grałem w koszykówkę. Nigdy nie grałem pierwszych skrzypiec w drużynie. Ja mam 90 i byłem tak zwanym niskim skrzydłowym. Byli wyżsi, byli sprawniejsi i oni grali, ja byłem zmiennikiem tylko. Ale ci trenerzy koszykówki nauczyli mnie rywalizacji, społecznego podejścia do sportu, aktywności fizycznej. Taki duch sportowy w szkole byłem zawsze. I po szkole średniej wylądowałem na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po 4 latach studiów, na 8 dni przed promocją, do szkoły doszedł donos o zawartym ślubie kościelnym i musiałem się pożegnać z karierą w wojsku. Na szczęście, że miałem zaliczone wszystkie egzaminy końcowe bez obrony pracy dyplomowej. I to umożliwiło mi napisanie raportu o zwolnienie w trybie natychmiastowym z wojska. I tak to zrobiłem, że w ciągu 4 godzin byłem cywilem. Po wyjściu z wojska zamieszkaliśmy w Parczewie. No i żona pracowała jako lekarz, stomatolog. Ona leczyła zęby, ja psułem poprzez wyroby cukiernicze.
Często pan zachodzi do kuchni?
Jak mnie żona wpuści. Nie, to tak trochę żartem, ale nie mam problemów z gotowaniem. No. Chociaż jak żona pracowała zawodowo, miała mniej czasu na jakieś tam obowiązki domowe, to ja się więcej zajmowałem prowadzeniem kuchni. Żona pracowała jako lekarz, to wtedy ja gotowałem. Teraz żona już jest na emeryturze, to ona przejęła obowiązki. Żonę poznałem mając lat 12. Przyjeżdżając właśnie w okolice Parczewa na wakacje. Może powiem tylko tyle, że do żony przyjeżdżałem z Pruszkowa na rowerze kilkakrotnie. Także takie są moje epizody łączące, powiedzmy, moją kolejną pasję, czyli rower, który był po koszykówce czy obok koszykówki, z miłością do żony. To ponad 200 km z Pruszkowa do Parczewa przyjeżdżałem na rowerze. Siłą rzeczy też żonę zaraziłem do jazdy na rowerze, chociaż nie do takiej sportowej. Żona jeździ swoim tempem.
Z inicjatywy męża kupiliśmy sobie wszyscy rowery. Ja też oczywiście nie biorę udziału w wyścigach, ale jeżdżę turystycznie i bardzo mnie to też wciągnęło. Koleżanki się po prostu zarażają tym, widzą, że to jest bardzo przyjemny sposób spędzania czasu. I kiedy jeździmy nie tak szybko, to my oglądamy okolice i są miejsca, nawet w moim mieście Parczewie, jak i okolicy, których nie byłabym, gdyby nie jazda rowerem, bo właściwie nie było jakiegoś konkretnego celu, żeby w te miejsca zachodzić, jechać samochodem, a rowerem owszem, wszędzie zajeżdżamy.
Rodzina jednej i drugiej córki mają rowery. Jedna córka, która mieszka w Warszawie, oni jeżdżą na różne wycieczki rowerowe i po Warszawie, i gdzieś tam po Puszczy Kampinoskiej, ale nie mają zadęcia kolarskiego, żeby gdzieś się ścigać. Nie? Druga córka, która mieszka w Anglii, też mają rowery, no i tam też na tyle, na ile mogą, to na tych rowerach gdzieś tam jeżdżą. Nie? Oczywiście jak przyjeżdżają do dziadka, to dziadek musi zorganizować tutaj rowery dla wnuków. No i wnuki gdzieś tutaj po asfalcie koło domu ścigają się, no bo nie inaczej, dziadek bierze stoper i mierzy im czasy, a one jeżdżą na zabój. No, póki nie porozwalają się, rywalizując między sobą, nie ma płaczu, to się ścigają. Przez 10 lat byłem prywaciarzem, cukiernikiem. W międzyczasie robiłem studia zaoczne właśnie na Akademii Rolniczej, na Wydziale Techniki Rolniczej. Mnie tam tylko uczono myślenia, mnie nie uczono cukiernictwa tam. Cukiernictwo to jest powiedzmy no, jakaś moja pasja, moje zainteresowania. I gdy powiedzmy załamał się rynek, w mniejszym stopniu przyjeżdżali Rosjanie na zakupy do Polski. To były karmelki, to były draże, tak zwane kamyki. No, przestały być to chodliwe. I zamknąłem zakład, no i wróciłem do tej spółdzielni Nowość. W Parczewie spółdzielnia właśnie cukiernicza. Wróciłem tam jako technolog, mimo że nie jestem z wykształcenia technologiem cukiernikiem, ja jestem inżynierem maszyn. I tam właśnie władza ówczesna spółdzielni postawiła przede mną i tam przed zespołem, że mamy upiec pierniczki. Ale się okazało, że nie wpadły w gust zarządowi, no i podziękowano i mnie za pracę i zaprzestano produkcji pierniczków. Ja odchodząc z firmy powiedziałem, czy ja mogę sobie wziąć worek tych pierniczków. Był to taki duży worek po cukrze, 50-kilogramowy i położyłem go w ten worek w piwnicy. Po 2 tygodniach przyniosłem żonie i mówię, zobacz jakie piękne pierniczki. I potem ponieważ zaniosłem prezesowi i mówię, poczęstuj się, to są te pierniczki, których ty nie chciałeś. Daj recepturę. Teraz to już kosztuje.
A jak pan to robi w domu?
Normalnie w garku gotuję cukier z miodem i z dodatkiem wody. Gdy to wystygnie, sypię mąkę, przyprawy korzenne, wszystkie inne dodatki. Mieszam to mikserem, bo ja nie potrafię ręcznie pracować. Ja wszystko robię maszynowo. I po tym trafiam do garka kamiennego, do piwnicy i sobie czeka na pieczenie. Jest sygnał, głównie od wnucząt, że dziadku upiec nam pierniczki, więc wtedy dziadek wyciąga ileś tam kilogramów tego ciasta. No i bawimy się wtedy w wałkowanie, formowanie pierniczków, wycinanie, pieczenie. I będąc w jednej z fabryk cukierniczych w Polsce, spotkałem gościa. Zawodowo żeśmy rozmawiali 15 minut, się okazało, że on jest kolarzem. I żeśmy gadali ponad 2 godziny na temat rowerów, wyścigów i on mnie zaszczepił do kolarstwa. Wiedział, że za 2 tygodnie jest wyścig w Tarnowie, co prawda bardzo ciężki, no ale mówię, przyjedź, sprawdzić się, pojedziesz, nie? Pamiętam jak dzisiaj w sobotę była jazda na czas pod górę. No i tam po raz pierwszy serce mi chciało wyjść ustami. Ale jakoś tam ukończyłem tą jazdę. Na drugi dzień pojechałem zawody ze startu wspólnego. No i wtedy już wiedziałem, że choroba się rozwija. Że bez kolarstwa to pewnie się nie da tak spokojnie żyć. Zaczęła moja się jak gdyby przygoda ze ściganiem. Początkowo, że tak powiem, w takich klasycznych wyścigach powiedzmy amatorskich. A po kilku latach praktykowania jako powiedzmy zawodnik przeszedłem do organizowania zawodów kolarskich. No i od 2007 roku do dzisiaj robię zawody kolarskie. I zakończyłem organizację sensu stricte wyścigów kolarskich w roku 2020, organizując powierzone przez Polski Związek Kolarski Mistrzostwa Polski w indywidualnej jeździe na czas dla licencji Masters i Cyklosport. I takie zawody odbyły się w Parczewie. Zrobimy tak i zrobimy tak.
W komputerze ma pan zarchiwizowane prawie wszystkie te imprezy.
Za chwilę, zaraz zobaczymy. O, reklamówka.
Na reklamówce wyświetlają się napisy. Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas dla licencji Masters i Cyklosport Parczew 29 sierpnia 2020 roku. Lubelskie, smakuj życie, z dumą wspieramy sport.
W przepisach Polskiego Związku Kolarskiego licencja Masters jest dla zawodników powyżej 30 roku życia. O tą licencję występują zwykle albo byli zawodnicy, którzy mieli licencję elity, ewentualnie amatorzy, którzy muszą przejść głównie badania lekarskie dopuszczające do ścigania. A cyklosport jest licencją specyficznie polską, bo na świecie nie ma takiej licencji. W Polsce jest z uwagi na to, że amatorzy nie mieli się gdzie ścigać.
więc utworzono taką właśnie licencję cyklosportu dla zawodników od 18 roku do 29 roku życia. I ci zawodnicy od 18 roku życia do wieku 80 lat mogą startować. O, i teraz tu będziemy mieli... Było 3 zawodników w wieku powyżej 80 lat. W ostatniej chwili się zapisywali. Marek Rogala to był jeden, drugi 80-latek to był Wacław Stanisławek.
I do startu przygotowuje się Wacław Stanisławek. Wielkie brawa dla pana Wacława i dla wszystkich zawodników, którzy startują w kategorii Master 180. To jest niezwykłe, że w takim wieku jeszcze chce się uprawiać sport i to robić to wyczynowo.
Żona gwiazdorzy w biurze zawodów jako kierownik biura zawodów.
Mąż mnie zaangażował do pracy przy organizacji wyścigów, a teraz maratonów. I moją rolą jest prowadzenie biura obsługi tych zawodów. W biurze zawodów rejestrujemy kolarza, wydajemy mu numer startowy, jakieś inne akcesoria, które są potrzebne podczas jazdy. Pomagają mi bardzo chętnie nasze wnuczki, które na ten okres przyjeżdżają. Jedne są z Warszawy, jedna wnuczka nawet z Anglii, jak trafi w tym okresie, to też tutaj nam pomaga. Ale zabawę głównie mają przy tym wnuczki, ponieważ nawet startują zawodników, trąbiąc specjalnie przygotowane ku temu trąbki. Także jest wesoło.
Szanowni Państwo, wszyscy zawodnicy już są na trasie.
Trochę to trwało, kosztowało, ale udało się to zrobić. No i niektórzy jeszcze do dzisiaj wspominają, że w Warszawie było fajnie.
Zawodnik powinien przekroczyć linię mety, no a potem już tylko dekoracja.
Ja nigdy nie robiłem zawodów kolarskich dla profi, czyli dla zawodowców, bo to jest inna bajka, tylko dla amatorów. To ci amatorzy dzisiaj tak wyśrubowali poziom, że zwykły amator, który albo nie ma przygotowania kolarskiego z lat młodości, nie ma bardzo zasobnego portfela, żeby kupić profesjonalny rower wyścigowy, odbywać obozy treningowe na południu Europy w miesiącach zimowych, nie ma czego szukać w tym peletonie. Jest to sport bardzo elitarny, dlatego też młodych ludzi nie bardzo stać na takie kolarstwo. Stąd zrodził się pomysł zrobienia zawodów dla totalnych amatorów, którzy nie mają takiego zaplecza i finansowego, i sprzętowego. I tak powstały maratony kolarskie. Gdy ja powiedzmy zaczynałem w 2007 roku, w Polsce nikt nie słyszał o takiej formule. I od 2015 roku w Parczewie jest organizowany maraton, czy ultramaraton Piękny Wschód na dystansie albo powyżej 500 kilometrów i drugi dystans, tak zwany Mały Piękny Wschód dla początkujących maratończyków powyżej 250 kilometrów. Tylko tu gdzieś początek jest.
O, mini relacja na przykład.
A to.
8:30 start, Piękny Wschód, czy też Lubelska Vuelta rozpoczęta. 6 kilometrów przejechane, no i jeszcze jakieś niecałe 500. My jedziemy do Włodawy. Tam jest pierwszy punkt kontrolny na 80 którymś kilometrze. Póki co średnia 33,8. No wiadomo, ta średnia będzie spadać. To jest dopiero początek.
Przy maratonach zawodnicy między sobą, mimo że startują w grupach startowych, nie rywalizują. Jak założą prędkość, powiedzmy 35 na godzinę, więc jadąc równym tempem, mniej się męczy. Oczywiście zawodnik musi jeść i musi pić systematycznie, żeby cały czas uzupełniać spalaną energię, ale też na maratonach to nie tylko sprawność wydolnościowa, to jest również sprawność umysłowa. Przychodzi powiedzmy 280 km i mózg wysyła sygnał, ja mam dosyć. Jest to zwykle noc, chce się spać, a tu trzeba kręcić. I zawodnik dzwoni do mnie czy do sędziego i mówi, że on ma serdecznie dosyć, on się wycofuje. I autentycznie ja byłem świadkiem, jak sędzia prowadził zawodnika od 300 kilometra do samej mety. Dopingował go. Przejedź jeszcze 5 kilometrów, jeszcze 10, do następnego punktu kontrolnego. Najedz się, odpocznij, poleż chwilę, jedź dalej. I człowiek Gdy mu zaświeciło o 4 rano słońce, dostał takiego wiatru w żagle, że nie był ostatni. I przyjeżdżają różni ludzie, różnych zawodów, różnych profesji, takimi gwiazdami. Opuścili chyba tylko po jednej edycji zawodów. Jest pani Iza Włosek, prywatnie alpinistka, kaskaderka, mistrzyni Europy w technikach jaskiniowych, bardzo wysportowana dziewczyna. I drugim takim miłośnikiem, jeżeli chodzi o piękny wschód, to jest generał Szymon Koziatek, dowódca jednego ze związków taktycznych Wojska Polskiego. To nie jest tuzinkowa osoba. Jest jednym z najlepszych maratończyków w Polsce. Twardy gość. W zeszłym roku przyjechał, ja pytam się, no wiem, że no jest w stopniu generała, że no pracuje w ministerstwie, nie ma czasu na trenowanie. Mówię, Szymon, jak tam swoją formą? No wiesz, na asfalcie, czyli na dworze nie był. Ja mówię, no to jak, bez przygotowania? No nie, wiesz, no codziennie 5 godzin na takim trenażerze jak mój w piwnicy. Jest to bardzo monotonne pedałowanie, bo jest to taki wyciskacz potu, bo to się robi kałuża potu pod rowerem. I on 500 kilometrów przejeżdża w 16 godzin. Tutaj od burmistrza takie podziękowanie. Szanowny pan Włodzimierz Oberda, prezes Parczyckiej Grupy Rowerowej. Składam wyrazy uznania i szacunku za wieloletnią aktywną współpracę z gminą Parczew oraz podjęte inicjatywy i działania na rzecz popularyzacji sportu na ziemi parczewskiej. 2018 rok. O, tutaj żona donosi następne trofea. Czytaj, jakbyś przyniosła. Co, inne okulary?
Zniosłam, żeby pani pokazać trofea, a między innymi podziękowania, jakim został obdarzony mój mąż. Podziękowanie dla pana Włodzimierza Oberdy za 15 lat aktywnej działalności, trudu, poświęcenia i olbrzymiego wkładu pracy poniesionego na rzecz organizacji wyścigów kolarskich w Łotku. Profesjonalizm, dbałość o szczegóły, wysoki poziom bezpieczeństwa, wspaniała atmosfera i doskonała jakość to wspólne cechy wszystkich twoich imprez, w których mieliśmy zaszczyt i przyjemność brać udział.
To jest podziękowanie od Polskiego Związku Kolarskiego.
Muszę pani powiedzieć, że czytam może to w tym momencie, mimo że to już tyle lat minęło, z jakąś jeszcze większą uwagą i pietyzmem. Gratuluję mężowi, czuję się dumna prawie. Chociaż to może duże słowo.